Mateusz Chłystun, kłaniam się Państwu w tym świątecznym czasie. Świątecznym, ciepłym, pełnym radości i miłości, jak mamy nadzieję, dla Państwa czasie. Co wcale nie było oczywiste dla pewnej grupy naszych rodaków, którzy jeszcze niedawno tkwili w wielkiej niepewności w Brazylii, tysiące kilometrów od domu. Nie było jasne, czy wrócą do Polski, czy ten czas spędzą razem z bliskimi, czy spędzą go w swoim gronie, w gronie załogi statku Jawor w Brazylii, czy być może, czego najbardziej się obawiali, spędzą go w brazylijskim zakładzie karnym. Dzisiaj razem ze mną w studiu Łukasz Andryszewski, chief mechanik statku Jawor.
Kłaniam się, panie Łukaszu. Dobry.
Czy po tym, co was spotkało w Brazylii, ma pan inną definicję słowa wolność?
Czy mamy inną definicję słowa wolność? Na pewno to zdarzenie, które zaistniało w naszym życiu, w moim życiu, na pewno pozostanie na długo w pamięci. I powiem, że jak otrzymałem paszport po tym śledztwie, po 2 miesiącach, jak trwało śledztwo, ja po prostu ten paszport pocałowałem i też mi się taka nasunęła refleksja, że paszport jest to dokument, który upoważnia i daje nam możliwość podróżowania po świecie. Ale w momencie, kiedy otrzymałem ten paszport, też mi się nasunęła taka refleksja w tym konkretnym zdarzeniu, że to jest też taka przepustka i ktoś nam te paszporty zwrócił i pozwolił wrócić do kraju. Także uważam, że tego, czego człowiek doświadczył w życiu, to dla mnie to wywarło bardzo duże wrażenie i na pewno długo pozostanie w pamięci.
Wspomniałem na początku o obawach. Nie będę pytał o to, czy były, bo to jest raczej oczywiste, że były. Ale jakie były? One dotyczyły niesprawiedliwego procesu, możliwości pójścia za kratki, będąc niewinnym?
Dokładnie. To mi się od razu nasunęło na samym początku, kiedy ten ładunek znaleźliśmy. Okazało się, że to są narkotyki, że idąc losami kapitana Lasoty, który spędził, jako niewinny człowiek, który zgłosił, że narkotyki zostały znalezione na statku, spędził w więzieniu 1 rok i 9 miesięcy. Zostało to wyjęte z życia. I takie same obawy miałem również ja. Myślę, że reszta załogi, że za niewinność można spędzić jakiś czas, jakieś lata w więzieniu.
Panie Łukaszu, wróćmy do tej sytuacji, kiedy odkryliście ten ładunek, tę próbę przemytu. Jak to wyglądało chronologicznie, co się działo?
Miałem w nocy służbę. O godzinie 1:30 wszedł alarm tak zwanego Void Space'a. To jest takie pomieszczenie, przez które przechodzi zawór paliwowy i zawory grzewcze do podgrzewania zbiorników paliwowych paliwowych. Zszedłem na dół, skasowałem ten alarm i on się zdezaktywował, czyli wrócił w status normal.
To jest pana odpowiedzialność jako chiefa mechanika.
To akurat w tym dniu miałem służbę, tak. I zszedł za mną również drugi mechanik, który akurat też nie spał. I stwierdziliśmy, że względu na to, że żeby zajrzeć do tego pomieszczenia, to trzeba wykonać całą procedurę. Czyli tak jak mówię, ten closet space, to jest checklistę, trzeba wypisać, ludzi pobudzić. A że alarm się zdezaktywował i wrócił status normal, stwierdziliśmy, że to nie jest aż tak ważny alarm i sobie to jutro zobaczymy, no, w czasie pracy porannej czy też w późniejszych godzinach, ale jutro to sprawdzimy. No i około godziny 10 przystąpiliśmy rano o godzinie 8 na naszym zebraniu omówić tok prac, jakie dzisiaj będziemy wykonywali. Również powiedziałem, że przygotuję checklistę i żeby chłopaki zajrzeli do tego zbiornika na wszelki wypadek. Przystąpiłem do wypisywania tej checklisty, a to jest, mówię, na 4 strony. Wypisanie takiej checklisty również, to trzeba ludzi do tego przygotować, aparat, zobaczyć, czy jest do zmierzenia atmosfery, czy jest wszystko w porządku. Wypisałem te papiery i do 12 nie zdążyliśmy, czyli od 12 do 13 jest obiad i po godzinie dokładnie 13.30, kiedy już ludzie byli w pracy, ja byłem w kabinie, wykonywałem swoje bieżące, codzienne raporty, zadzwonił trzeci mechanik, Chiefie, coś jest w tym zbiorniku, jakieś pakunki. Zszedłem, zobaczyliśmy dużo takich kartonów owiniętych czarną folią i dookoła srebrną taśmą i od razu zameldowałem to kapitanowi telefonicznie i też powiadomiłem chiefa oficera, że są jakieś pakunki, które nie należą do armatora.
Policja później próbowała od pana wyciskać informacje, skąd to się tam wzięło?
Tak, bardzo. Ja byłem przesłuchiwany około 4 godzin. Dosłownie osaczyło mnie 5 jakichś generałów z Policji Federalnej. Do tego był nasz prawnik z PMI i tłumacz przysięgły języka angielskiego. Byłem wałkowany, że tak mówię, kolokwialnie przez 4 godziny. Oni mają jakieś techniki i metody do przesłuchiwań. Cały czas obserwowali, jak mi pracują ręce, mowa ciała ogólnie, tak. Ja to też widziałem, że oni obserwują, ale ja nie miałem nic do ukrycia. Powiedziałem to, co wiedziałem, szczerą prawdę i tylko prawdę. I potem też zadali mi pytanie, czy ja kogoś z kolei podejrzewam. Oczywiście ja nikogo nie podejrzewałem, bo właściwie teraz wiemy, że nas oczyścili z zarzutów. Właściwie nie mieliśmy żadnych zarzutów, ale oczyścili nas z tego, że nikt nie uczestniczył w tym procederze. Także ja wróciłem około godziny 2 w nocy do hotelu, odwiózł mnie agent po tym przesłuchaniu. Ja się przyznałem, byłem zdewastowany psychicznie, bo człowiek się najbardziej obawia właśnie tego, że pójdzie za kraty, za coś, czego nie zrobił.
I to był najgorszy moment dla pana psychicznie?
Tak, to był najgorszy moment po tym przesłuchaniu. Byliśmy też przygotowani, że może będą kolejne przesłuchiwania, ale już do tego nie doszło. 2 razy tylko był przesłuchiwany kapitan.
Jak się wspieraliście jako załoga?
No, trzymaliśmy się razem. Nie rozmawialiśmy dużo na ten temat. Gdzieś staraliśmy się po prostu odbiegać myślami i żyć życiem rodzin, co się w domu dzieje, co na świecie.
Na szczęście mieliście internet.
Internet, tak. I na WhatsAppie można było poprzez Wi-Fi porozmawiać z rodziną na spokojnie.
Zanim trafiliście do hotelu, bo tam czekaliście na finał tej sprawy w wielkiej niepewności, staraliśmy się to relacjonować u nas w radiu, było przeszukanie statku. Ono też nie było łatwe z tego, co pamiętam, prawda? Był taki moment, można powiedzieć, grozy nawet poprzez jedną sytuację.
Pies śledczy, tak?
Chodzi mi o człowieka, który wypadł za burt.
A tak, to jak pierwszy raz jechaliśmy na przesłuchanie, właściwie płynęliśmy. Przypłynęła łódka, były dosyć trudne warunki, pomimo tego, że staliśmy na kotwicy, ale było bardzo duże falowanie i faktycznie jeden z marynarzy wypadł za burt.
Jak to się skończyło?
Skończyło się, na szczęście, skończyło się dobrze, bo byliśmy oczywiście zabezpieczeni w kamizelkę i podjęliśmy go z wody. Także...
Myśli pan, że mieliście trochę szczęścia, że jednak spędziliście ten czas w hotelu, a nie w areszcie?
Tak, tak. Myśmy to znaleźli i myśmy zawiadomili. Oni nas, przypuszczam, potraktowali w ten sposób ulgowo, że zostaliśmy skierowani do hotelu. Natomiast obwieścili w mediach lokalnych, że to policja znalazła. Jeżeli by to policja znalazła, to nie bylibyśmy w hotelu. Przypuszczam, że bylibyśmy w areszcie.
W czasie tych przesłuchań miał pan takie poczucie, że był pan pewny swego, ci ludzie, którzy, jak pan mówi, obserwowali pana z każdej strony, byli pana zdaniem trochę rozczarowani, że jakiś plan im się sypie, że jednak załoga, którą podejrzewają, jest niewinna?
To jest trudno powiedzieć, gdyż ja byłem w kolejności chyba jako trzecia osoba przesłuchiwana, czyli dopiero ten proces przesłuchiwania się rozpoczął. Jeszcze było do przesłuchania 17 osób, ale już na początku wywierali presję, tak jakby chcieli szybko kogoś znaleźć, nawet może nie przesłuchać wszystkich, o, już kogoś mamy, możemy zamknąć dochodzenie. No nie udało się, bo ja wierzę, nadal zostaliśmy oczyszczeni, że nikt w tym procederze nie uczestniczył, a jeżeli by uczestniczył, na pewno by nie znalazł się w Polsce.
tutaj, co myślę jest nietypowe, w cudzysłowie oczywiście, bo cała ta sytuacja jest nietypowa, ale to, co świadczy o tym, że ona nie jest inna, że jest inna niż wszystkie, jest to, że te pakunki zostały podrzucone na pokład, jak staliście na kotwicy, przed wejściem do portu. A przecież jeśli dobrze kojarzę, to statek przed załadunkiem i tak jest przeszukiwany, prawda?
Po załadunku. To jest nie ta kolej, bo albo ktoś może pomylił statki, być może, bo jaki jest sens wrzucać ładunki przed załadunkiem statku? To zazwyczaj się robi już po załadunku, tak? Kiedy statek już, jak to kolokwialnie można powiedzieć, prosta i tnie na Europę. A tutaj to zostało przed samą operacją załadunku. Te ładunki zostały zapakowane. Tak, znalazły się w pomieszczeniu. To jest tak jakby nie po kolei. Albo ktoś nie wiedział, albo pomylili statki, być może. Trudno powiedzieć.
A ten moment, jak już się dowiedzieliście, że wracacie, jak zobaczyliście paszporty, pan mówi, pocałowałem paszport, a reszta załogi?
Wszyscy się cieszyli. Wszyscy się cieszyli.
Czekaliście wtedy jeszcze na bilety, prawda?
Tak, ja pamiętam kontakt, bo jest przesunięcie czasowe, 4 godziny. U nas była 3:30 w nocy, w kraju już była 7:30. Na łóżku miałem telefon i wyciszony, ale są wibracje, da się to odczuć. Widzę, że żona dzwoni. No, 3:30, odłączyłem, widzę drugi raz. Mówię, o, coś ważnego. Rozmawiam, żona mówi, Łukasz, rozmawiałem z Piotrem Krakowskim, to jest nasz łącznik z Polskiej Żeglugi Morskiej. Wielkie podziękowania, panie Piotrze. Jest podpis sędziego, czekamy na paszporty. Najlepsze wydarzenie, najlepsza informacja.
Panie Łukaszu, zostawmy na chwilę Brazylię. Jak rozmawialiśmy przed nagraniem, mówił pan, że pan pływał już prawie 3 dekady, 30 lat.
Tak.
Więc jeżeli dobrze liczę, to początek pana przygody z morzem przypadał na lata, kiedy po pierwsze zatonął Heweliusz, a chwilę później zatonęła Estonia. Co mimo tego, mimo tych obaw, które przecież chyba wszyscy Polacy wtedy mieli co do morza, co do w ogóle pływania po Bałtyku, co pana pociągnęło do tej pracy?
Panie redaktorze, mój ojciec również pracował w Polskiej Żegludze Morskiej. To jest rodzinne. Ja, można powiedzieć, no wskoczyłem w buty ojca.
Jest taka szanta, ona nosi tytuł Słona dusza i ma takie słowa. Morze w moim sercu tkwi, miłość moja morzem szumi. I myślę sobie, że ludzie, którzy zasmakują morza, to chyba faktycznie z tymi słowami mogą się utożsamiać, prawda?
Mogą, aczkolwiek morze jest nie dla wszystkich. Nie każdy na morzu się sprawdzi. Przychodzą adepci, studenci i jednak oni twierdzą, że inaczej to widzieli, inaczej im mówili, że jest, inaczej wygląda praca na morzu. Znam takie osoby, które zrezygnowały w ogóle ze studiowania, tak?
Po jednym razie. Jakie mają wyobrażenie, że praca na morzu to są drinki w portach?
Dokładnie tak można powiedzieć. Drinki, zwiedzanie, czas, taka wolna laba. Nie, to jest hardcore. Na statku praca to jest hardcore.
Przez 30 lat ona się zmieniła? Coś jest czegoś więcej do zrobienia na przykład, jak pan zaczynał, a co musi pan robić teraz?
Ja jestem absolwentem Technikum Budowy Okrętów. Rozpoczynałem pracę w 1995 roku. Jestem tak naprawdę dzieckiem Polskiej Żeglugi Morskiej. Przeszedłem wszystkie szczeble, od młodszego motorzysty do teraz pełniąc chiefa mechanika. Przez te 3 dekady jest więcej, można powiedzieć, papierologii, że się tak wyrażę. Jest coraz więcej papierologii, coraz więcej przepisów zaostrzających żeglugę, takich dotyczących ochrony środowiska przede wszystkim. I całą pieczę, którą trzymam nad stanem technicznym statku, no pochłania to, ta papierologia pochłania naprawdę bardzo dużo czasu, ale to musi być zrobione wszystko tak jak należy, żeby no nie było problemów choćby wtedy, kiedy przyjdzie port state control, tak?
Panie Łukaszu, wróćmy do tego szumu morza w duszy, o który pana pytałem przed chwilą. Jak widzieliśmy się 2 tygodnie temu na lotnisku, to przynajmniej pana żona jeszcze nie była taka pewna, czy wróci pan na morze, więc muszę o to zapytać. Wróci pan na morze po tym, co pana spotkało?
Wrócę. Tak, wrócę. Tylko będę już teraz troszeczkę inaczej patrzył na to. Wiem, że kiedy będzie Brazylia, moje zmysły będą już bardziej wyostrzone, tak? To już na zawsze zostanie.
Święta w domu.
Tak.
Z najbliższymi.
Tak.
Niedawno nie było to jeszcze takie pewne.
Nie było pewne. Nie było pewne. Prawnik nas już powoli zaczął przyzwyczajać do tego, że jednak 4 stycznia to są te pierwsze 3 miesiące. A jeżeli Policja Federalna nie podejmie żadnych kroków, nie zapadnie żadna decyzja, przedłuży o kolejne 3 miesiące, czyli to się robi znów początek kwietnia.
Ale dzisiaj mówimy o tym na szczęście w czasie przeszłym.
Tak jest. Tak jest.
Łukasz Andryszewski, chief mechanik statku Jawor, był Państwa i moim gościem w RMF FM i RMF 24. Rozmawialiśmy o przygodzie, w cudzysłowie oczywiście, bo nie można tego rozpatrywać w kategorii radosnej przygody, ale o sytuacji, która na pewno zapada w pamięci ludzi, którzy przeszli przez to, co przeszli w Brazylii. Dziękuję za uwagę. Panu bardzo dziękuję za poświęcony
również
czas.
Również dziękuję bardzo.
Do zobaczenia. Dziękujemy.
I wesołych świąt.